W Małopolsce w XIX wieku, w dzień Wigilii Bożego Narodzenia, gospodarze wnosili do izb snopy zboża, stawiając je w kącie, w honorowym miejscu, za stołem lub też zawieszając. Ta słoma miała szczególne znaczenie dla domowników.
Tak, ona się pojawiała jako sama słoma, ale też się pojawiała razem z kłosami. Jakby to jest związane ze zbożem jako takim, które jest, no jest bardzo ważnym takim artefaktem, ponieważ jak było zboże, był chleb, to był, no to nie było głodu w domu. I to jest symbol, który się wielokrotnie powtarza w różnych sytuacjach takich właśnie obrzędowych, czy rytualnych, czy świątecznych, okołoświątecznych, ale właśnie też były wykorzystywane do tworzenia dekoracji bożonarodzeniowych.
Jedną z takich dekoracji były pająki. Co to takiego, pani Katarzyno?
Bo pająki są rodzajem podłaźników, czyli czy podłaźniczek. To są takie obiekty, które były wieszane kiedyś właśnie na sufitach. Podłaźniczka jest trochę prababcią choinki, bo taka choinka, którą my znamy, czyli drzewko stawiane w domu, jest zwyczajem, który przyszedł do nas z Niemiec, a my mieliśmy wcześniej podłaźniczki, czyli szczyty zielonych drzew, które były czubkiem w dół wieszane właśnie przy suficie. I obok tego pojawiał się też pająk. On odróżnia się od podłaźniczki tym, że nie ma tych elementów świeżego, żywego drzewa, ale właśnie jest zrobiony z rzeczy, które mamy pod ręką. I cechą charakterystyczną pająków jest to, że one mają w sobie taką strukturę powtarzalną, trochę fraktalną, czyli jedna część większa najczęściej jest powtarzana, zwielokrotniona przez mniejsze elementy, które są doczepione do tej większej części. Tak mówię bardzo ogólnie obrazowo, bo w Polsce pająki miały bardzo różne formy.
Rzeczywiście znane są różne rodzaje pająków, kuliste, zwane też światami, świecznikowate, czyli właśnie przybierające formę tych popularnych świeczników, ale też i żyrandoli kościelnych, łańcuchowe, krystaliczne, ostrosłupowe i plecione, więc dość sporo tych rodzajów. Czy to wynika z tego, że wraz ze wzrostem popularności tworzenia pająków zaczęto tworzyć je bardziej skomplikowany i jednocześnie urozmaicony sposób?
Jedna z takich teorii mówi o tym, że do tej różnorodności form pająków przyczyniły się konkursy na właśnie plastykę obrzędową, bo pająk jest częścią, jakby przykładem plastyki obrzędowej, czyli związanej z jakimś konkretnym świętem, rytuałem czy obrzędem. I to jest bardzo ciekawe, że tak mało znany jest ten obiekt, bo bardziej właśnie znamy łapacze snów, które nie są totalnie z naszej kultury, a właśnie o pająkach jest bardzo mało informacji, bardzo mało publikacji, ale one też, powiedzmy, że podobną funkcję pełniły, ponieważ wisiały w świętym kącie i ich zadaniem było chronić jakby tą sakralną przestrzeń domu. Były tak podwieszone, że one się troszeczkę kręciły, że z każdej strony można było je oglądać. Część badaczy mówi, że to są tylko ozdoby, jakby nie mają większego znaczenia obrzędowego. No ale we mnie powstaje takie pytanie, czy przedmiot, który się robi 3 tygodnie i tyle wymaga pracy, czy tylko i wyłącznie jest ozdobą? I czy jakby był tylko ozdobą, to czy by był wieszany w świętym kącie, czyli najbardziej takim świętym miejscu w domu?
Można powiedzieć, pani Katarzyno, że pająki teraz przeżywają swój renesans. Pani już od jakiegoś czasu prowadzi warsztaty w Muzeum Etnograficznym na temat właśnie pająków.
Wydaje mi się, że jakoś tam powoli to wraca. Nie wiem, czy to jest już renesans, chciałabym bardzo, ale na pewno są bardziej znane niż 10 lat temu, jak zaczynałam się tym interesować. Takiego pająka robi się naprawdę długo. Więc rozbicie tego na 3-tygodniowy proces, w którym spotykamy się raz w tygodniu na 2 godziny, żeby jakiś element poznać konstrukcji, a później uczestnicy w domu w swoim tempie, wtedy kiedy mają czas, wtedy kiedy mają możliwość, robią poszczególne elementy, później się spotykamy znowu online, ja tłumaczę dalsze kroki i tym sposobem po 3 tygodniach każdy uczestnik ma swojego pająka.